radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo w zależności od tego, kiedy nas Państwo słuchacie. Witam wszystkich radiosłuchaczy naszego radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiaj naszym gościem, a tak naprawdę gospodarzem dzisiejszego wykładu jest ksiądz profesor Grzegorz Baran, wykładowca w naszym Wydziale Teologicznym w Tarnowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, szczęść Boże wszystkim uczestnikom radiowo-internetowego studium biblijnego. Szczęść Boże księdzu Piotrowi.
Ja również dziękuję za przywitanie. Oczywiście nasi studenci, bo tak możemy ich nazywać, są zaawansowani. Niektórzy już kilkanaście lat studiują razem z nami Słowo Boże. My omawiamy, księże Grzegorzu, sakrament bierzmowania. W tamtym tygodniu ksiądz Mirosław przybliżał nam tajemnicę tego sakramentu w kontekście historii Izraela i tego, co można wyczytać ze świętowania i teofanii Boga pod Synajem. Bardzo ciekawy wykład, a ksiądz Grzegorz dzisiaj przygotował nam wykład o sakramencie bierzmowania w kontekście ksiąg Starego Testamentu, dokładnie chodzi o pisma i o proroków. Księże Grzegorzu, rozpoczyna ksiądz swój wykład od przytoczenia definicji, która jest tak naprawdę przywołaniem nauczania Soboru Watykańskiego II, a ta definicja mieści się w katechizmie Kościoła katolickiego. Dlaczego właśnie od tej definicji ksiądz rozpoczyna swój wykład?
Rzeczywiście swój wykład rozpoczynam od słów zaczerpniętych z nauczania Soboru Watykańskiego II, które zostały przytoczone przez katechizm Kościoła katolickiego. Może na samym początku przytoczę te słowa, ponieważ będą one punktem wyjścia do dalszych rozważań, a dokładniej mówiąc wyszukiwania zapowiedzi sakramentu bierzmowania w Starym Testamencie u proroków i w pismach. Słowa te brzmią w następujący sposób. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzeni są szczególną mocą Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony. Innymi słowy, mówiąc, jak to ujmuje na innym miejscu katechizm Kościoła katolickiego, bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem. Jak widać, w świetle tych słów, które przytoczyłem, zasadniczym darem, który otrzymuje się w sakramencie bierzmowania, jest moc Ducha Świętego jako szczególne uzdolnienie do wypełnienia określonego posłannictwa w Kościele i wobec świata zarazem. Dlatego też szukając zapowiedzi sakramentu bierzmowania w starotestamentalnych tekstach pism i proroków, zasadniczo należy odwoływać się do tych, w których jest mowa o udzieleniu Ducha Bożego, czy też Ducha Pańskiego, ponieważ w tych pismach możemy znaleźć dwa określenia, Ruach Elohim, czy też Ruach Jahwe.
Księże Grzegorzu, spróbujmy wskazać w takim razie te szczególne teksty, pism, które są zapowiedzią udzielania się Ducha Jahwe, bądź Ducha Bożego, Ruach Elohim, bądź Ruach Jahwe.
Na samym początku jeszcze tylko jedną rzecz warto nadmienić, że w Starym Testamencie nie możemy jeszcze mówić o udzielaniu się Ducha, ponieważ Stary Testament nie odsłania nam tajemnicy Trójcy Świętej, a więc przywoływany motyw Ducha Bożego nie odnosi się do osoby boskiej, do osoby Ducha Świętego. W Starym Testamencie możemy mówić o darze, który jest udzielany przez samego Boga. Tym darem jest Ruach Jahwe, Ruach Elohim. Wracając do naszego zasadniczego tematu, możemy powiedzieć, że we wszystkich tekstach, gdzie pojawia się ten motyw Ducha Pańskiego, udzielania Ducha Pańskiego, Ducha Bożego przez Boga, możemy dostrzegać zapowiedź udzielania Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Zasadniczo egzegeci, teolodzy, liturgiści dostrzegają te zapowiedzi w tekstach prorockich. Niemniej jednak już w księgach historycznych możemy tego rodzaju motyw dostrzec. Przede wszystkim tutaj, albo na samym początku, zasadniczo możemy przywołać Księgę Sędziów, gdzie mowa jest o Duchu Pana, który w szczególny sposób towarzyszył, obdarzał swoją mocą sędziów Izraela. Pierwszy tego rodzaju tekst, wzmianka pojawia się w odniesieniu do Otniela. Może przytoczę nawet cytat. Był nad nim Duch Pana i on sprawował sądy nad Izraelem. W podobny sposób autor biblijny opisuje sędziego o imieniu Jefte. Również w stosunku do Gedeona czy też Samsona pojawiają się wzmianki o Duchu Pana, który owładnął czy też spoczął na konkretnej osobie, aby uzdolnić ją do wypełniania określonej misji czy też konkretnego zadania wyznaczonego przez Boga.
W księgach historycznych również mamy wzmiankę o tym owładnięciu przez Ducha Pana w odniesieniu do królów izraelskich.
Rzeczywiście w księgach historycznych, tutaj w księgach Samuela czy królewskich, mamy powiedziane, że również ten Duch Pana, Duch Boży był udzielany królom. W sposób szczególny tutaj można przywołać największego z królów Starego Testamentu, czyli Dawida, o którym autor pierwszej księgi Samuela napisał w ten sposób. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida.
Mamy tutaj też zapowiedź nie tylko tego Ducha Pańskiego, ale też samego znaku zewnętrznego, jakim było wylanie oliwy na Dawida.
Rzeczywiście w Starym Testamencie te dwie rzeczywistości w jakiś sposób są ze sobą powiązane. Widać to już w przypadku namaszczenia króla Dawida, gdzie namaszczenie oliwą jest jakby zewnętrznym znakiem tego, co się dokonuje wewnątrz człowieka w tej, można by powiedzieć, przestrzeni ducha, czyli namaszczenie jest znakiem udzielenia daru Bożego, którym jest Duch Pański czy Duch Boży.
Podobnie dzisiaj namaszczenie krzyżmem zewnętrzne, którego dokonuje biskup, jest znakiem zewnętrznym tego, co dokonuje się w przestrzeni niewidzialnej, udzielania się darów Ducha Świętego temu, który przyjmuje sakrament bierzmowania. A w takim razie, księże, profesorze, przejdźmy do ksiąg prorockich.
Jak zostało już przeze mnie powiedziane, zapowiedzi sakramentu bierzmowania są dostrzegane pierwszorzędnie w tych tekstach prorockich. Tutaj w pierwszej kolejności należałoby wymienić proroka Izajasza, jego proroctwa, zwłaszcza to zamieszczone w 11 rozdziale, w wersetach od 1 do 3, gdzie znajdują się następujące słowa. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Widzimy, że pojawia się tutaj ten motyw Ducha Pana, Ruach Jahwe, który miał spocząć na Mesjaszu wraz ze swoimi darami. I ten dar Ducha miał uczynić go idealnym królem, można by powiedzieć charyzmatycznym królem obdarzonym najwspanialszymi przymiotami rządzenia. Do osoby Mesjasza odnoszą się również inne teksty izajaszowych proroctw, jak choćby to zamieszczone w 42 rozdziale, w wersecie 1. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie prawo narodom. Szczególny tekst zawarty jest w 61 rozdziale, w 1 wersecie. A mianowicie duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę.
Jak wiemy, ten tekst jest przytoczony przez samego Jezusa Chrystusa w Nazarecie, gdy bierze do ręki Izajasza, odczytuje i mówi wszystkim wobec dziś spełniają się te słowa, wskazując na siebie jako na tego, który jest owym Mesjaszem namaszczonym i posłanym do narodu wybranego.
Rzeczywiście święty Łukasz Ewangelista odnotowuje to wydarzenie i jest to potwierdzenie przez samego Chrystusa, że właśnie na nim spełniły się proroctwa Izajasza dotyczące namaszczenia duchem Pana, duchem Jahwe.
Może jeszcze tak krótko, sam termin Mesjasz, zanim przerwa muzyczna. Co by można było podpowiedzieć i powiedzieć naszym studentom?
Rzeczywiście warto w tym miejscu przywołać etymologię słowa Mesjasz w kontekście rozważanego sakramentu bierzmowania. Sam termin pochodzi od hebrajskiego Maszijach, ten z kolei od czasownika Maszach, który oznacza namaszczać. A zatem Mesjasz to inaczej mówiąc namaszczony albo używając staropolskiego określenia pomazaniec. W przypadku Mesjasza Pańskiego moglibyśmy powiedzieć, że to jest ten, który został namaszczony duchem Pana. Pierwszorzędnie ten termin pomazaniec Pański był odnoszony do królów. W niektórych miejscach również odnosi się do proroków czy też kapłanów, względem których również stosowano obrzęd namaszczenia. Niemniej jednak pierwszorzędnie można by powiedzieć, że termin ten odnosił się do królów. Stąd też król jest niemalże synonimem określenia Maszijach, Mesjasz. Zwłaszcza dotyczy to królów Dawida i jego potomków.
Natomiast sam Pan Jezus, kiedy przychodzi nad Jordan, kiedy przyjmuje chrzest, my już to wiemy z naszych pierwszych wykładów, otwiera się niebo i namaszczenie Duchem Świętym dokonuje się w inny sposób. Nie ma oliwy, ale jak to ksiądz profesor napisał w swoim wykładzie, Duch Święty jest sam w sobie olejem namaszczenia, który posyła Jezusa Chrystusa do Jego dzieła zbawczego.
W przypadku Chrystusa rzeczywiście nie mamy jakiegoś specjalnego obrzędu wylania oliwy na Niego, obrzędu namaszczenia. To sam Duch Święty jest, można by powiedzieć, tą substancją, którą Chrystus jako Mesjasz został namaszczony. Tutaj na marginesie jeszcze dodam, że słowo Chrystus jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego Maszijach, czyli namaszczony, ponieważ słowo Chrystus, termin Chrystus, który stał się tytułem Jezusa, pochodzi od greckiego czasownika chryzo, który oznacza po prostu namaszczać. Chrystus właśnie jest pierwowzorem w ujęciu już Nowego Testamentu, namaszczenia Duchem Świętym.
A my chrześcijanie, czyli Chrystusowi, mamy być też namaszczeni i w tym świecie głosić Ewangelię. Wrócimy do naszego wykładu po przerwie muzycznej. Proszę sobie trochę odpocząć, posłuchać, zanurzyć się w te dźwięki, które może pomogą nam utrwalić to, co usłyszeliśmy.
słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Twe imię jak miód na ustach mych. Twój duch jest jak woda duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Jezus, Jezus. Święty namaszczony Pan Jezus, Jezus, Jezus. Żyje Ty wyższony Pan. Jak miód na ustach mych, Twój duch jest jak woda duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Twe imię jak miód na ustach. Jest jak woda duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.
Jesteśmy po przerwie muzycznej. Przypominam, że dzisiaj gospodarzem naszego studium jest ksiądz profesor Grzegorz Baran. Księże profesorze, jak zatem interpretować zapowiedzi prorockie o udzieleniu Ducha Pańskiego, Ducha Bożego Mesjaszowi jako zapowiedź sakramentu bierzmowania?
Tak jak już mówiliśmy w przypadku ksiąg historycznych, udzielenie komuś Ducha Bożego oznaczało wyposażenie go w szczególne zdolności, umiejętności do wypełnienia jakiejś misji życiowej. Podobnie jest w przypadku bierzmowanych. Otrzymujemy Ducha Świętego, Jego dary, które nas uzdalniają, pomagają nam w wypełnieniu określonej misji w Kościele i wobec świata. Jeżeli chodzi o osobę Mesjasza, Chrystus zostaje wyposażony w moc Ducha Świętego, aby wypełnić swoją misję mesjańską, jako tego, który przyszedł zbawić ludzkość od grzechu.
Czy tylko u proroka Izajasza możemy znaleźć teksty, które są zapowiedzią w tym właśnie ujęciu sakramentu bierzmowania?
Jak już wspomniałem na samym początku, gdziekolwiek pojawia się motyw Ducha Bożego, Ducha Pańskiego, możemy odczytywać tam zapowiedź sakramentu bierzmowania. Takie motywy pojawiają się choćby u proroka Ezechiela, gdzie mowa jest o udzieleniu ducha nowego, ducha, który zostanie wylany na Izraela, tego odnowionego Izraela. Ale chciałbym przede wszystkim w tym momencie skupić się na proroctwie proroka Joela. które brzmi: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. Pewno ksiądz Piotr zastanawia się i wszyscy nasi słuchacze, dlaczego akurat tak szybko od proroka Ezechiela przeskoczyłem na proroka Joela.
No bo święty Piotr, zdaje się, odnosi się do tego tekstu w dniu bierzmowania, prawda?
No właśnie,
w dniu pięćdziesiątnicy,
kiedy miało miejsce zapowiadane przez Chrystusa zesłanie Ducha Świętego, czyli swego rodzaju pierwsze w dziejach Kościoła bierzmowanie, święty Piotr jako głowa Kościoła występuje i odwołuje się do słów proroka Joela, stwierdzając, że spełnia się przepowiednia proroka. I właśnie cytuje przed chwileczką przeze mnie odczytane słowa tegoż proroka.
W wykładzie możemy jeszcze znaleźć u księdza profesora teksty mówiące o Duchu Bożym w psalmach, ale zostawiamy to do lektury naszym słuchaczom. Natomiast ja zapytam się jeszcze o jedną ważną rzecz. Czy można wskazać na takie teksty w Starym Testamencie, które nie tylko mówią o Duchu Bożym, ale mówią o poszczególnych darach? Mówimy, że Kościół nas naucza, że otrzymujemy w sakramencie bierzmowania 7 darów Ducha Świętego. Skąd taka liczba i gdzie można by szukać początków, źródeł, biblijnych źródeł, które by wskazywały na te dary Ducha Świętego?
Zasadniczym tekstem, który w tradycji Kościoła został zinterpretowany jako zapowiedź tak zwanych 7 darów Ducha Świętego, jest przytoczone już wcześniej proroctwo Izajasza zawarte w 11 rozdziale, w wersetach od 2 do 3. Ta interpretacja pojawia się na przykład u świętego Ambrożego, który w dziele De Mysteris powiedział w następujący sposób: przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni, i zachowuj to, co otrzymałeś. Jak widzimy, w świetle przytoczonych słów pojawia się tutaj symboliczna liczba, czyli liczba 7, która już w tradycji Starego Testamentu była postrzegana jako symbol pełni i doskonałości. Wyakcentowana przez ojców Kościoła, przez pisarzy wczesnochrześcijańskich, ma ukazać pewną prawdę o darze Ducha Świętego, że jest to pełnia, którą Bóg udziela człowiekowi, pełnia obdarowania, z którego człowiek może korzystać, dążąc do doskonałości.
Ale należy zauważyć, że w tekście biblijnym, czyli w tekście Izajasza, jest mowa o 6 darach.
Trafnie zauważył ksiądz Piotr tą kwestię. Bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli z aptekarską dokładnością wyliczyć wspomniane u Izajasza dary ducha, będzie ich 6. Ponieważ w wersetach od 2 do 3 w 11 rozdziale 2 razy pojawia się określenie bojaźń pańska. Po hebrajsku Yirat Yahweh. Ojcowie Kościoła, czy też pisarze wczesnochrześcijańscy, wyliczając 7 darów Ducha Świętego, oparli się tutaj na tłumaczeniu greckim Starego Testamentu, czyli na tak zwanej Septuagincie, czy też na łacińskim tłumaczeniu, które nazywa się potocznie Wulgatą. Ponieważ właśnie tłumacze Septuaginty, dar bojaźni pańskiej wzmiankowany w wersecie 2, przetłumaczyli terminem greckim eusebeia, który oznacza m.in. pobożność. Natomiast w wierszu 3 hebrajski zwrot Yirat Yahweh został dosłownie przetłumaczony jako phobos tcheu, czyli po prostu bojaźń Boża. Podobnie jest w Wulgacie. Za pierwszym razem pojawia się termin pietas, czyli pobożność, za drugim natomiast timor domini, co dosłownie możemy tłumaczyć bojaźń Pana. I opierając się na tłumaczenie już w Biblii hebrajskiej w starożytności chrześcijańskiej pojawiła się właśnie ta liczba 7 darów Ducha Świętego. Stąd też katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1831, czy też w 1845 wylicza właśnie owe 7 darów Ducha Świętego, które ksiądz Piotr przed chwileczką przytoczył.
Tak, mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejszy wykład. Jak zawsze trzeba naszym studentom zadać pytanie.
Pytanie, wydaje mi się, będzie bardzo proste, a brzmi następująco. Który ze starotestamentalnych tekstów stał się podstawą do wyszczególnienia 7 darów Ducha Świętego?
Odpowiedzi przesyłamy do gościa niedzielnego. Tam są na stronach Studium Biblijnego wszelkie namiary i samą audycję i tekst można odsłuchać i w radiu w niedzielę po południu i w poniedziałek wieczorem, albo odnaleźć na stronach gościa niedzielnego, bądź też radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Do usłyszenia na kolejnym wykładzie. Szczęść Boże księdzu Grzegorzowi.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom i do usłyszenia w najbliższym czasie.
Radiowo-internetowe studium biblijne.